Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 7. Będziemy czytali wersety od 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. John Ryle mówi, że w Piśmie Świętym są fragmenty, które powinny być wydrukowane złotymi literami. Jednym z takich fragmentów bez wątpienia są słowa, które przed chwilką przeczytaliśmy. Słowa te, które wypowiedział Pan nasz Jezus Chrystus, są bowiem zaproszeniem. Wielkim zaproszeniem dla wszystkich ludzi, którzy odczuwają duchowe pragnienie, pragnienie wiary, żeby przyjść do Niego i żeby w Nim otrzymać pełnię pokoju, pełnię zaspokojenia, pełnię oczyszczenia. I słuchając Pana Jezusa Chrystusa, który przemawiał w ostatni dzień święta namiotów, słyszymy też, dlaczego Jego Ewangelia jest dobrą nowiną. Zobaczmy więc w pełni, na czym polega jej dobro, żebyśmy zrozumieli, na czym budujemy naszą nadzieję i w czym wspaniałym mamy udział. I święty Jan Apostoł przed przekazaniem nam nauczania naszego Pana Jezusa Chrystusa zwraca uwagę na czas, w którym On wypowiedział te słowa. Czytamy więc w wersecie 37. A w ostatnim, wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A w wersecie 2 tego samego rozdziału czytaliśmy: I zbliżało się żydowskie święto namiotów. Tak więc Jezus przemawiał do wyznawców judaizmu w ostatni uroczysty dzień świętowania święta namiotów, kiedy mieli pamiętać oni, że to Bóg wyprowadził ich z Egiptu, że mieszkali na pustyni, że byli zupełnie zależni od Boga, od Jego miłosierdzia, od łaski Jego, od prowadzenia Jego. I mieli pamiętać, że Izrael jest narodem pielgrzymów. Narodem, który ostatecznie nie jest przeznaczony do tej ziemi widzialnej, do Jerozolimy, która została zniesiona rękoma ludzkimi. Lecz przeznaczeniem Izraela jest górna Jerozolima, którą Bóg buduje i która składa się ze świętych, których On wybrał, Jego Syn usprawiedliwił, a Duch Święty ożywił do życia wiecznego. I Chrystus, wbrew niewierze Izraela, wbrew niewierze osób, które były blisko Niego, przychodzi na to święto, aby objawić się Izraelowi jako wypełnienie obietnic tego święta, jako ten, który jest Bogiem. Bo wszystkie święta Starego Testamentu miały wskazywać na Jezusa Chrystusa. Dlatego Jan, święty Jan Apostoł, kiedy pisze o świętach judaizmu, pisze święto żydowskie. Żebyśmy zrozumieli, że tamto przeminęło, bo tamto było cieniem zapowiadającym tego, który jest światłem. Było przygotowaniem potomków cielesnych Abrahama na przyjęcie Pana Abrahama, na przyjęcie Jezusa Chrystusa. I dobrze to pamiętajmy i nie chciejmy słuchać tych, którzy chcą dalej praktykować święta Starego Testamentu, jakby nie zrozumieli albo nie wiedzieli, że Pan już przyszedł. Obietnice dane, ile ich było, jak mówi Pismo Święte, znalazły swoje tak i amen w Jezusie Chrystusie. I słowa Chrystusa, przeczytane przez nas w dzisiejszej Ewangelii, zostają wypowiedziane 8 dnia. Przez 7 dni było świętowanie, 8 dnia było uroczyste, święte zgromadzenie. Najbardziej uroczysty dzień było zakończenie święta namiotów. I wszystko odbywało się zgodnie z Bożym nakazem zapisanym w Księdze Kapłańskiej. W 23 rozdziale, w wersetach od 35 do 43. I wysłuchajmy, jaki był Boży nakaz co do tego święta. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę spalaną. 8 dnia będziecie mieć święte zgromadzenie i będziecie składać Panu ofiarę spalaną. Jest to święto. Żadnej uciążliwej pracy nie będziecie wykonywać. To są święta Pana, które ogłosicie jako święte zgromadzenia, abyście składali Panu ofiarę spalaną, całopalenie, ofiarę pokarmową, ofiarę pojednawczą i ofiarę z płynów, każdą w swój dzień. Oprócz szabatów Pana, oprócz wszystkich darów, oprócz wszystkich waszych ślubów i wszystkich waszych dobrowolnych ofiar, które będziecie składać Panu. 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto dla Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie odpoczynek, także w 8 dniu będzie odpoczynek. Pierwszego dnia weźmiecie sobie owoce z najlepszych drzew, gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny znad potoku i będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem, przez 7 dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana przez 7 dni co rok. Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach, wszyscy urodzeni Izraelici. Będziecie mieszkać w szałasach, aby wasze pokolenia wiedziały, że kazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, gdy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu. Ja jestem Pan, wasz Bóg. To święto pokazuje wyraźnie, że już Stary Testament w ważnych świętach uznawał pierwszy dzień tygodnia jako dzień odpoczynku, czyli niedzielę. Od tego dnia rozpoczynało się to święto i na tym dniu się kończyło i był to szabat. Święty dzień odpoczynku ustanowiony przez Boga. I w dużej mierze Kościół pierwszego wieku odnosił się, że dlatego też odpoczywa pierwszego dnia szabatu, bo Chrystus wypełnił wszystko. I teraz mamy pełnię odpocznienia. Weszliśmy do Jego odpocznienia i mamy uroczyste zgromadzenie, żeby Jemu oddać cześć. Bóg rozkazał: przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę spalaną. 8 dnia będziecie mieć święte zgromadzenie i będziecie składać Panu ofiarę spalaną, jako już wypełnienie tej zapowiedzi. I przez 7 dni tego święta kapłani chodzili z procesją od sadzawki Syloe i wylewali wodę u podstaw ołtarza, jako zapowiedź tego, że spod ołtarza Rzeczywiście spod progu świątyni, spod najważniejszego miejsca wyleją się strumienie wody żywej. Ósmego dnia, zgodnie z prawem, czyli pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę, było uroczyste zgromadzenie, podczas którego odczytywano 14 rozdział Księgi Zachariasza i 47 rozdział Księgi Ezechiela. I na tym zgromadzeniu działo się coś bardzo dziwnego. Otóż ludzie lamentowali i płakali zgodnie ze zwyczajem żydowskim, że już ta woda nie jest wylewana i nie jest dostępna dla nich. I że ta obietnica jest obietnicą daleką, jeszcze niewypełnioną, bo słowa, które Bóg wypowiedział, rzeczywiście były wielkie, tak jak czytamy to w Zachariaszu. W tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy. W tym dniu wyjdzie woda żywa, a Pan będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię. W tym dniu, jak czytaliśmy w księdze Ezechiela w 47 rozdziale, w wersecie pierwszym, woda wypłynie spod progu domu Jerozolimy i tak naprawdę pójdzie we wszystkie kierunki, żeby dawać żyć. I podczas tego narzekania, lamentów, czegoś, co było zwyczajem żydowskim, Jezus wychodzi i przemawia. Mówi słowa, które dla wyznawców judaizmu, dla tych, którzy słuchali nauczania w tym dniu, były słowami bardzo przemawiającymi do ich serc, do ich umysłów. Jezus mówi: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pragniesz wypełnienia tego? Chcesz zobaczyć ten strumień? Chcesz być ożywiony? Jezus pokazuje, że On jest wypełnieniem pism prorockich, które były odczytywane i wykładane w tym dniu Izraelowi. On jest jedynie źródłem wody żywej. Wcześniej powiedział to już Samarytance w Sychar. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w wersecie 10 czytaliśmy: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. W tym samym rozdziale, w wersecie 14 czytaliśmy: lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Teraz zaś nasz Pan stanął przed Izraelem i objawia tą samą prawdę Izraelowi o sobie i o tym, że jedynie w nim jest wypełnienie Pism Świętych Starego Testamentu. I mówi Izraelowi nawet więcej niż mówi, bo co robi? Stanął też, później czytamy, i wołał. I co mówi? Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Kto pragnie, niech przyjdzie. I sam też będzie błogosławieństwem. I święto namiotów miało przypominać Żydom, że są pielgrzymami, że są Bożym ludem, że są zależni od Boga i Jego łaski. A Chrystus tutaj pokazuje, że źródłem, z którego zawsze czerpał Izrael, zawsze czerpał Kościół, jest On. On jest jedynym fundamentem. On jest Panem Kościoła, dlatego Święty Paweł Apostoł pisał w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, wersetach od 1 do 4. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. To On był zaopatrzeniem Izraelitów, kiedy szli do ziemi obiecanej. I to On jest wypełnieniem tego święta. I zwróćmy uwagę na kolejne słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. On mówi: jeśli ktoś pragnie, jeśli pragniesz. I słusznie to mówi. Bez pragnienia nie ma przyjścia do źródła, nie ma chęci udziału w tym, nie ma chęci skorzystania z tego, co daje życie. Jakiś czas temu byłem szczepiony i nawet nie wiedziałem, ile potrafię z siebie wody wydać, ale w ogóle nie chciało mi się pić. Nie miałem ani odrobiny pragnienia, a traciłem wodę. I jeśli nie ma pragnienia, no to znaczy, że nie ma życia, albo że człowiek zmierza po prostu ku śmierci. I te słowa, które Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, mają oczywiście znaczenie tutaj duchowe, nie fizyczne, lecz mówią o życiu, o odczuwaniu potrzeb, o świadomości własnych braków. Jedynie ci, którzy odczuwają pragnienie duchowe, pójdą do Chrystusa i znajdą w Nim i w Jego dziele zupełne nasycenie, zupełne odpocznienie, zupełne wypełnienie. Ale w czym wyraża się to pragnienie? Pragnienie, o którym Chrystus mówi: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To pragnienie wyraża się w niepokoju duszy, w przekonaniu o własnym grzechu, pragnieniu przebaczenia i tęsknoty za pokojem sumienia. Ludzie mogą mówić różne rzeczy. Mogą mówić, że nie pragnęli oczyszczenia, że nie odczuwali grzechu, że nie odczuwali konieczności przyjścia do Boga. Ale to świadczy, że nigdy do Niego nie przyszli. Że nie jest to tym, o czym mówi Pan Jezus, czy to nie było to pragnienie. Kiedy bowiem człowiek odczuwa ciężar i ohydę swojego grzechu i pragnie przebaczenia, kiedy jest głęboko wyczulony na potrzeby swojej duszy oraz żarliwie pragnie pomocy i ulgi, wtedy właśnie znajduje się w takim stanie umysłu, który miał na myśli nasz Pan, kiedy mówił: jeśli ktoś pragnie. Ten stan umysłu charakteryzuje ludzi pobudzonych do życia, którzy widzą swoją nędzę, swój grzech, swoją niemożność zaspokojenia Bożej sprawiedliwości, którzy są jak ludzie na pustyni, jak ci, którzy idą do miejsca docelowego, ale znikąd wody, znikąd zaopatrzenia i potrzebują łaski. Ten stan umysłu charakteryzował Żydów słuchających kazania świętego Piotra Apostoła w dzień Pięćdziesiątnicy, którzy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w wersecie 37, przerazili się do głębi serca. Zobaczcie słowo przerazili się. Zobaczyli swój grzech, i swoją odpowiedzialność. I zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie brać? Odczuli pragnienie, konieczność. I zapytali, w jaki sposób? Co mamy zrobić, żeby to pragnienie zostało zaspokojone? Ten stan umysłu charakteryzował strażnika więziennego Filipi, który zapytał Pawła i Sylasa, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? W obu przypadkach było życie zbudzone przez ducha. W obu przypadkach było duchowe pragnienie, które jest i może być zaspokojone tylko w Chrystusie Panu. Niestety to pragnienie nie było powszechne w czasach, kiedy Pan Jezus usługiwał tu na ziemi. Nie jest również powszechne w naszych czasach, tak jak powszechne jest pragnienie wody, czy też pragnienie cielesnego pokarmu. Bo tutaj musi być życie. I tak jak organizm, który nie żyje, nie chce wody, nie chce jedzenia, nie chce oddychania, tak jeżeli ktoś jest duchowo martwy, nie chce tego pokarmu z nieba, którym jest Jezus Chrystus. Nie chce tej wody, nie chce iść do tego źródła, które zostało otwarte, ale tylko dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, dla obmycia z grzechów, z nieczystości. Pragnienie duchowe. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby odczuwali wszyscy ludzie, bo to by świadczyło o prawdziwej mądrości rodzaju ludzkiego. Ale grzeszne, śmiertelne stworzenia, jakimi są ludzie, powinni pragnąć Bożej łaski i miłosierdzia, ale nie pragną. I świadomość tego, że pewnego dnia każda dusza zostanie osądzona i spędzi wieczność albo w niebie, albo w jeziorze ognistym, powinna rozbudzać w kobietach i mężczyznach głębokie pragnienie zbawienia. A jednak dzieje się zupełnie inaczej. Ludzie pragną prawie wszystkiego oprócz zbawienia. Pieniądze, przyjemności, godności, zaszczyty, sława, zdrowie, a nawet pobłażliwość dla siebie i swoich uczynków, to są wartości, których pragnie człowiek. I nie ma wyraźniejszego dowodu na upadek człowieka i jego zupełne zepsucie niż beztroska obojętność większości ludzi na stan i kondycję swojej duszy. I nic dziwnego, że Pismo Święte nazywa człowieka w stanie naturalnym ślepym, śpiącym, martwym, bo niewielu ludzi jest obudzonych, czujnych, żywych i pragnących. Pragnących zbawienia, oczyszczenia, pragnących życia. Święta Starego Testamentu miały zasadniczy cel, miały budzić to, co zasnęło, ale jest Boże, i przyprowadzać do Boga, żeby wołali, żeby prosili, żeby ich potrzeby były rozbudzane. Bo błogosławieni, bo szczęśliwi są ci, którzy pragną, którzy oczekują, którzy proszą. Bo początkiem prawdziwego chrześcijaństwa jest odkrycie, że jesteśmy winni, bezwartościowi, że jesteśmy nędznymi grzesznikami. I dopóki nie dowiemy się, że jesteśmy zgubieni, nigdy nie wejdziemy na drogę zbawienia. Pierwszym krokiem do nieba jest całkowite przekonanie o tym, że zasługujemy jedynie na piekło. Świadomość grzechu, która ostrzega człowieka i skłania do myślenia o jego tragicznym położeniu duchowym, jest dobrym znakiem. Jest znakiem działającej Bożej łaski. Jest to bowiem przejaw duchowego. Gdyż jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 6, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni sprawiedliwości Bożej. Przychodzą do Jezusa i zostają nasyceni. I zwróćmy również uwagę na to, że w tych słowach Pan nasz wskazuje na źródło, które zaspokaja pragnienie duszy. Pan mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W ten wielki dzień, kiedy była mowa o świątyni, o źródle, o wodzie, o życiu, On ogłasza, że jest prawdziwym źródłem życia. Że On jest wypełnieniem tych słów. Że On jest zaspokojeniem wszystkich potrzeb duchowych. I On zachęca wszystkich, którzy odczuwają brzemię ciężaru grzechu, aby się do Niego nawrócili. I On daje gwarancję, że im pomoże. I Chrystus ciągle przemawia do ludzkości w tym słowie. Mówi, jesteś spragniony? Przyjdź. Pij, bierz za darmo, korzystaj. I te słowa znów są bardzo podobne do tych, które Chrystus wypowiedział, a które są zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w 11 rozdziale, w wersetach od 28 do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Przyjdź do Niego. Oddaj Mu wszystkie swoje ciężary. Już nie pracuj. Nie myśl, że sam możesz coś zrobić, mówi Chrystus. Przyjdź. I słowa Chrystusa są proste i krótkie. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jednak w tych prostych słowach daje odpowiedź na pytanie, na które nie potrafili odpowiedzieć najwięksi rabini, najwięksi filozofowie Grecji i Rzymu. Jak człowiek może mieć pokój? Pokój z Bogiem. Święto namiotów zapowiadało pokój. Zupełne pojednanie. Pokój ten jest możliwy tylko w Chrystusie Jezusie. O czym przypominamy sobie na początku każdego naszego niedzielnego zgromadzenia przez słowa świętego Piotra Apostoła. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Nie ma innego źródła wiecznego, trwałego, prawdziwego pokoju. Ten pokój mamy przez zaufanie do Niego jako pośrednika. Pokój ten wstępuje na nas przez wiarę, bo przyjść do Chrystusa znaczy uwierzyć w Chrystusa, a uwierzyć w Chrystusa znaczy do Niego przyjść, zupełnie Mu zaufać. Oddać Mu wszystko i na Jego dziele budować. Na tym się skoncentrować. I ten lek może wydawać się bardzo prosty. Dla wielu zbyt prosty, aby był skuteczny. Jednak nie ma innego lekarstwa niż to. I cała mądrość świata nigdy nie znajdzie w tym leku wady. I nie jest w stanie wymyśleć skuteczniejszego leku na chorobę duszy, jak przyjść do Chrystusa, zaufać Mu i ze źródeł Jego łaski pić, korzystać na co dzień, tak jak pijemy codziennie, żeby żyć. I realizacja tej wielkiej recepty Chrystusa jest sekretem zbawienia w chrześcijaństwie. Święci, którzy przez wieki podobali się Bogu, to byli mężczyźni i kobiety, którzy przez wiarę pili z tego źródła i zostali nasyceni. Odczuwali swoją winę, odczuwali duchowe ubóstwo i pragnęli zbawienia. Usłyszeli o pełnym i pewnym przebaczeniu, o miłosierdziu i łasce w Chrystusie ukrzyżowanym dla wszystkich. I upamiętali się i uwierzyli. Ludzie ci uwierzyli w dobrą nowinę i postępowali według niej, nie odrzucając Pana, ale odrzucając ufność we własną dobroć, ufność we własną prawość, bo zaufali Chrystusowi, przyszli do Niego przez wiarę jako grzesznicy, a odeszli od tego źródła jako oczyszczeni, święci, Boży. Bo gdy przyszli, znaleźli ulgę, więc przychodzili codziennie, pili, czerpali i żyli. Przyszli jako umarli, by zostać przez Niego wskrzeszeni do życia duchowego. Przyszli jako ubodzy w duchu, odeszli jako dziedzice Królestwa Bożego. Wielka tajemnica. Przyjdź i pij łaskę, miłosierdzie, sprawiedliwość. I pamiętajmy, że tylko dwa kroki dzielą człowieka od Boga. Pierwszy krok to jest odczucie grzeszności i pragnienie. Drugi krok to przyjście do Chrystusa i wiara w Niego, w Jego zbawcze dzieło. To tylko dwa kroki. Nie trzeba już było przez 7 dni robić procesji. Nie trzeba było składać ofiar. Ale te dwa kroki są takie trudne. Takie wielkie, takie potężne, takie niemożliwe dla człowieka, bo to kroki wiary. I dlatego miliony ludzi tych kroków nie stawiają, bo są zbyt dumni, zbyt grzeszni, zbyt beztroscy, bo są trupami. A trup nie postawi nawet jednego kroku, bo nie ma woli, nie ma możliwości, nie ma życia. I mało kto myśli o zbawieniu, a jeszcze mniej ludzi wierzy w Chrystusowe lekarstwo. Ale pamiętajmy, że każde lekarstwo dopiero wtedy zadziała, kiedy zostanie użyte. Jeżeli będzie tylko gdzieś leżeć i będzie to fenomenalne lekarstwo na jakąś chorobę, fakt, że będzie blisko chorego, fakt, że nawet pielęgniarka mu je przyniesie, nie będzie miało znaczenia, jeśli on go nie zażyje. Pragniesz? Przyjdź. Pij. Korzystaj. I w tych wersetach, które Pan Jezus mówi, mamy też wielką obietnicę, która wypełniła się w dzień pięćdziesiątnicy. Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie. I zważcie, jak mówi Pismo. Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrz. I Pan Jezus znów odnosi się to do słów, które wcześniej zostały przez kapłanów przeczytane i objaśnione ludowi. I wypowiedź ta ma znaczenie figuratywne, symboliczne oraz ma podwójne zastosowanie. Po pierwsze, naucza on, że każdy, kto przyjdzie do niego, znajdzie w nim pełnię zadowolenia. I jest to rzecz pewna, zapowiedziana przez proroków Starego Testamentu, wypełniona przez pośrednika, przez Jezusa Chrystusa, przez skałę duchową Izraela. Jak pisze apostoł Paweł, bo żadnego innego fundamentu nikt nigdy założyć nie może, a tym fundamentem jest Chrystus. Po drugie, Pan Jezus naucza, że człowiek wierzący ma nie tylko wystarczająco dużo na potrzeby własnej duszy, ale też staje się źródłem błogosławieństwa dla innych. Nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy go otaczają. A dlaczego to się dzieje? Dlaczego człowiek, który przychodzi do Chrystusa, staje się źródłem dla innych? Dlatego, że każdy wierzący w Chrystusa jest Bożą świątynią, jest obywatelem Jeruzalem. Zgodnie z zapowiedzią prorocką, spod świątyni wypływają strumienie wody żywej. Nigdy więc nie zapominajmy. Nie lekceważmy obrazów i typów Starego Testamentu, gdyż one uczą nas tego samego, czego nauczali apostołowie Baranka, o czym mówił Chrystus. I bez znajomości Starego Testamentu nie zrozumiemy Chrystusa, nie zrozumiemy apostołów, nie zrozumiemy objawienia w pełni. A z drugiej strony potrzebujemy Nowy Testament, żeby w pełni zrozumieć Stary Testament i jego wypełnienie. I doskonale rozumieli to apostołowie. I później apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale, w wersecie 16 i 17 pisze: Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I jest jedno nauczanie, jedno przesłanie, jeden Kościół, jedna Jerozolima, jedna świątynia. I spełnienie pierwszej części obietnicy, którą Chrystus tutaj składa, może być poświadczone przez wielu chrześcijan, a nawet bym powiedział przez każdego chrześcijanina. Każdy bowiem, kto przez wiarę przyszedł do Chrystusa, znalazł w nim więcej niż się spodziewał. Zasmakował pokoju, zasmakował nadziei, zasmakował pociechy. Otrzymał łaskę stosowną do potrzeb oraz siłę stosowną do doświadczeń, przez które codziennie Pan go przeprowadza. I chociaż nieraz chrześcijanin jest zawiedziony sobą samym, swoją słabością, swoją głupotą, swoim sercem, to nigdy żaden chrześcijanin nie jest zawiedziony Chrystusem, Jego ofiarą, Jego łaską, Jego miłosierdziem. Przyszedł i został napojony w pełni. Wypełnienie zaś drugiej części obietnicy, że będziemy też strumieniem, źródłem i że inni będą z nas pili, że rzeki wody żywej wypłyną z nas, będzie dopiero w pełni znane w dniu sądu ostatecznego. Świadom tego święty Piotr apostoł pisał w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, w wersecie 12: Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Dzień ten bowiem ujawni wielkość dobra, jaką każdy wierzący uczynił od dnia swego nawrócenia. Niektórzy czynią dobrze, gdy żyją i posługują swoimi językami, jak apostołowie, jak pierwsi kaznodzieje Ewangelii. Inni zaś czynią dobro, gdy umierają, jak Szczepan i nawrócony Łotr oraz spaleni na stosach męczennicy reformacji. Niektórzy czynią dobro długo po śmierci, gdyż zostawili po sobie spuściznę teologiczną, pisma, kazania i wpływa to na kolejne pokolenia. Ale pamiętajmy, że każdy wierzący jest źródłem Bożego błogosławieństwa dla otaczających ich ludzi przez modlitwę, przez świadectwo, przez słowa, przez opiekę nad innymi ludźmi. Matka dla swoich niewierzących dzieci jest błogosławieństwem. Wierzący człowiek dla swojej niewierzącej rodziny jest błogosławieństwem, nawet jeżeli nie chcą go słuchać, gdyż dowiadują się przez Niego, przez Jego słowa, przez Jego życie, przez Jego uczynki o Chrystusie. I wszystko to jest czymś niesamowitym. I pamiętajmy, że w ten czy w inny sposób każdy jest wierzący, jest źródłem Bożego błogosławieństwa. I chrześcijanie zawsze zostawiają dobre ślady dla innych. Mogą to robić oczywiście słowem, mogą czynem, mogą nauką, mogą przykładem. Czasami dzieje się to bezpośrednio lub pośrednio, jednak zawsze to się dzieje. Pan Jezus dał taką obietnicę i ona się realizuje. I może teraz nie widzisz tego, jaki masz pozytywny wpływ na ludzi, z którymi żyjesz, ale w czasie dnia sądu się o tym przekonasz. Jest to pewne. Jest to Boże, przez Boga zagwarantowane. I pamiętajmy, że wszystkie obietnice Chrystusowe są pewne, są prawdziwe. Są tak i amen. Na koniec zaś czytamy ciekawe słowa, które często są źle zinterpretowane. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I zapamiętajmy to raz na zawsze, że wiara w Chrystusa jest jednoznaczna z przyjęciem Ducha Świętego. Nie ma możliwości, że wierzysz, a nie masz Ducha Świętego. Nic takiego nie istnieje. Pan nasz bowiem jest tym, o którym mówił święty Jan Chrzciciel. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I Chrystus każdego zanurza wierzącego w Duchu Świętym. Przemienia jego sposób myślenia, działania, jego wolę. Jeśli więc masz wiarę, masz Ducha Świętego, bo nie jest to możliwe, bo Duch Święty musiał cię ożywić, musiał dać ci wiarę i musiał cię przyprowadzić do Chrystusa. I zawsze jest tak, kto ma wiarę, ma i ducha, bo efektywna praca drugiej i trzeciej osoby w Trójcy Świętej nigdy nie jest rozdzielona od siebie. Zresztą w zbawieniu widzimy wyraźnie, jak Trójca razem ze sobą pracuje, jak jest zgodna, jak nie ma żadnego podziału w Bogu. Zaś działanie Ducha Świętego nie polega na jakiejś formie magii, czy też czynienia sztuczek iluzjonistycznych, lecz na przemianie człowieka z grzesznika w świętego. Zaś wszystkie dary Ducha zawsze miały służyć dobru powszechnemu. Miały być wodą życia nie tylko dla obdarowanego, ale dla całego Kościoła powszechnego. Dlatego też święty Piotr apostoł w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale w wersecie 12 pisał: Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. I słowa te wskazują również, że po uwielbieniu Chrystusa nastąpiło szczególnie wylanie Ducha Świętego. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali ten 39 werset, bo przez dopisek tłumaczy powoduje on, że ludzie często myślą, że wcześniej Ducha Świętego nie mieli ludzie. I posłuchajcie. Bez dopisanego jednego słowa. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Dany jest dopiskiem. Wylany jest dopiskiem w zależności od tłumaczenia. Czy to znaczy, że Ducha Świętego wcześniej nie było? Oczywiście, że nie. Tak samo jak nie znaczy, że Jezusa nie było, póki w ciele nie narodził się z ciała Marii. Chodzi o ujawnienie na zewnątrz. Chodzi o szczególną manifestację, o powszechność pewną działania Bożego. Duch Święty był, działał. Duch Święty był świętych Starego Testamentu, bo nigdy nie byliby świętymi. On ich prowadził od samego początku. Przykładem tu może być Abel, Noe, Dawid, Izajasz, a nawet Jan Chrzciciel, który przecież umarł przed uwielbieniem Chrystusa, a został napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki. Ale w Dzień Pięćdziesiątnic szczególnie wszyscy widzieli działanie Ducha Świętego, Jego moc i to, jak On przemienia grzeszników świętych, przeciwników Chrystusa w Jego naśladowców. Ale to samo było wcześniej. I tak jak Jezus jest od początku Biblii i przemawia, i jest do końca, tak samo jest Duchem Świętym. Jeszcze nie był. Nie był objawiony, ludzie go nie widzieli w takiej skali, a w tego dnia, w Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy ujrzeli, którzy byli tam, którzy zeszli się z całej ówczesnej ziemi, że Duch Święty jest tym, który pobudza Kościół i że jest błogosławieństwem szczególnym dla Kościoła. I fakt, że wierzący otrzymali to wylanie Ducha Świętego po wniebowstąpieniu Chrystusa, świadczy o wypełnieniu historii zbawczej. Wszystko zostało wypełnione. Zbawienie jest dostępne. I każdy to może słyszeć, każdy to może widzieć. Ale czy każdy z tego powodu przychodzi? Nie. Tylko tych, których Ojciec pociągnie, których Ojciec przeznaczy. I przed wylaniem Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy Żydzi byli jak dzieci. Wiedzieli, że coś takiego jest. Rozumieli wiele rzeczy, ale nie potrafili ich zastosować. Nie potrafili tego połączyć, zrozumieć, gdzie jest wypełnienie. A po wylaniu Ducha Świętego następuje przemiana. Dlatego apostoł Paweł po swoim nawróceniu, i to już nawet sporo po nawróceniu, w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w wersecie 11, pisze ważne słowa. Jako człowiek, który doświadczył i pisze o darach duchowych dla Koryntian, którzy nie do końca rozumieją. Mówi, dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. I dziecko będzie myślało o Duchu Świętym jako wypełnieniu jakichś swoich pragnień. Dorosły, który otrzymał tego ducha, żyje, jest w Bogu dorosły, naprawdę. Rozumie, że dzieje się to po to, żeby być świadkiem Chrystusa. Zostaje jego umysł przemieniony. Już nie ucieka, tylko jest gotowy nawet na męczeństwo, byle tylko o nim zaświadczyć, bo nie żyje dla siebie, lecz żyje dla Boga. I to Duch Święty daje nam poznanie Boga, zrozumienie Chrystusa, zrozumienie Pism Świętych. I poznanie Boga sprawia, że chrześcijanie po dniu Pięćdziesiątnicy, ta mała grupka, która się bała, stali się dla świata o wiele większym błogosławieństwem niż wszystkie dary duchowe. I pamiętajmy, że posiadanie pełni łask ducha jest to, co czyni człowieka błogosławieństwem dla świata. A ta pełnia łaski to jest wiara, nadzieja, miłość. To jest chodzenie za Chrystusem, naśladowanie, słuchanie i pokazywanie, nim jedynie jest pokój. Bo też Pan Jezus powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to na kogo wskaże? Na Jezusa, na nikogo więcej. I później apostoł Paweł też będzie pisał do Koryntian, żeby nie byli jak dzieci w poznaniu. Tylko bądźcie dorośli. Bo ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, są dorośli. Są świadomi. Nie żyją dla siebie i w pełni to rozumieją. Tu nie chodzi o zabawę. Lecz chodzi, żeby otrzymać błogosławieństwo i być błogosławieństwem. A to wiąże się z wiarą. Przyszedłeś, piłeś i strumienie wody żywej z ciebie wypływają. I słowa, które Jezus wypowiada na tym świętym zgromadzeniu, warto zapamiętać. Warto podkreślić sobie. Jak to Ryle powiedział, na złoto sobie w Biblii zaznaczyć. Bo one pokazują nam prawdę o Ewangelii, prawdę o Ojcu, Synu i Duchu. I prawdę o tym, kim jesteś jako wierzący człowiek. W czym masz udział. Co wiem o przyjściu Chrystusa? Czy był taki moment w moim życiu, kiedy poczułem pragnienie i przyszedłem do Chrystusa i zostałem zaspokojony, napojony łaską, miłosierdziem, sprawiedliwością? To są pytania, które winny się pojawić w sercu słuchaczy tego fragmentu Ewangelii. Ale też pytanie, czy jestem dorosły? Bo to dorośli są błogosławieństwem dla tych, którzy nie potrafią sami wybierać, nie potrafią sami o siebie zatroszczyć. Czy jestem człowiekiem pełnym Ducha Bożego, pełnym Słowa, pełnym Chrystusa? Czy ze mnie rzeczywiście wypływają rzeki wody żywej z mojego wnętrza, z moich słów, z mego umysłu? I pamiętajmy, że najgorszym ze wszystkich stanów ludzkiej duszy jest życie pozbawione wrażliwości i troski o wieczność. Życie bez duchowego pragnienia nie jest bowiem niczym innym niż trwaniem śmierci. Dlatego największą głupotą jest próba znalezienia ulgi, wytchnienia, pokoju w jakikolwiek inny sposób niż ten, o którym mówił nasz Pan. Trzeba przyjść do Chrystusa. Trzeba Mu zaufać. I wiedzieć, że On daje wszystko. I On prowadzi tych, którzy do Niego przychodzą, do swojego kościoła. On prowadzi do tych, których ustanowił pasterzami. On daje takim ludziom, którzy są pełni spragnienia, udział w swoich sakramentach, w swoich ustanowieniach. I błogosławiony człowiek, który o tym nie tylko wie, ale który według tego żyje. Błogosławiony człowiek, który przyszedł do Chrystusa, został napełniony Duchem Świętym przez Chrystusa i z którego wnętrza wypływają rzeki wody żywej, jest błogosławiony, gdyż to świadczy, że on i jego Pan jedno są. To wielkie święto, na które Pan przyszedł w tajemnicy, nawet przed swoimi braćmi, ujawniło jego odwagę, ujawniło, kim on jest i ujawniło, że tylko Chrystus jest źródłem wód żywych dla Izraela. Amen.